Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna, w którym opowiadam możliwie prostymi słowami o tym, co ważne dla zdrowia zarówno ciała, jak i umysłu. Pojawiają się tutaj rozmaite tematy dotyczące aktywności fizycznej, żywienia, fizjoterapii czy psychologii, które rozpatruję jako całość, ponieważ głęboko wierzę w to, że do naszego zdrowia powinniśmy podchodzić holistycznie. Dziś postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Czy fizjoterapeuta może pracować z jamą brzuszną? Dzisiejsze nagranie jest w dużej mierze odpowiedzią na pytania, jakie zadaliście mi drogą mailową i na Instagramie. Cieszę się na maksa, że podobają Wam się tematy związane z żywieniem, holistycznym ujęciem zdrowia i nie do końca związane z, nazwijmy to, klasyczną fizjoterapią. Dlatego dzisiaj kontynuujemy te tematy, ale wzbogacimy je nieco o terapię manualną. To dość ważne, bo w fizjoterapii brzuch nadal jest tematem tabu. Kiedy prowadzę szkolenia i proszę uczestników o podniesienie ręki, jeśli wykonują terapię w obrębie brzucha, zazwyczaj dłoń podnosi jedna, może dwie osoby. Rzadko kiedy więcej. I moim zdaniem jest to ogromny błąd. Początkowo wydawało mi się, że winą jest nieznajomość technik manualnych, które miałyby tu sens. No nic bardziej mylnego. Kiedy uczyłem się masażu jeszcze w trakcie dwuletniej szkoły, poświęciliśmy na ten obszar, no raptem godzinę. Od razu stało się dla nas jasne, że to nie jest nic ważnego. Gdzieniegdzie można było się spotkać z informacją, że no w kosmetyce ma to większe zastosowanie. I tyle by było. Czy zatem brakuje tutaj nam techniki? No niekoniecznie, bo jednak jakieś tam były, poza tym ciężko jest wymyślić jeszcze więcej sposobów na dotykanie ciała w leczniczy sposób. Tychże zabrakło jedynie świadomości celu. Tak naprawdę na etapie nauki w szkole zabrakło mi tylko podkreślenia, że to jednak ważna sprawa i że mamy realny wpływ na funkcję narządów jamy brzusznej. W sumie dowiedziałem się tego później. Może lepiej późno niż wcale, bo chociażby podstawowa wiedza z obszaru fizjologii narządów wewnętrznych i hasło "to ma sens" już sprawia, że podejmujemy chociaż próby. I okazuje się, że to, co się dzieje w gabinecie w trakcie pracy z pacjentem, to przeskok o przysłowiowy rok świetlny. Często w rozmowach podkreślam to, że brzuch jest miejscem, które badam u większości osób. Również u większości pacjentów jest to obszar, któremu poświęcam naprawdę sporo czasu. Okej, no to do brzegu. Po co to właściwie robić, jak się do tego zabrać i czy to jest w ogóle bezpieczne? Podobno trzeba sobie zadać w życiu jedno zajebiście ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić? Założę się, że jeśli jesteś fizjo, to chcesz sprawiać, że ludziom będzie się żyło lepiej. Chcesz pozbawić ich bólu, poprawiać funkcje, pomóc im robić to, co sami kochają robić, ale z jakichś względów nie mogą. I to jest właśnie ten powód. Dlatego powinieneś zacząć zwracać baczną uwagę na brzuch. Mniej ogólnikowo, to jak już wspomniałem, mamy realny wpływ na funkcję organizmu naszych pacjentów. Może brzmi to zaskakująco, ale głównie tym się zajmują fizjoterapeuci. Czynności, które staramy się poprawić i o których najczęściej myślimy, to oczywiście ograniczenia ruchowe, ból, wzorce ruchowe itd. Ale czemu nie mielibyśmy sięgnąć nieco dalej? Za dużą częścią naszych problemów ruchowych i bólowych stoi nie tyle biomechanika, ale też strefa psychiczna i biochemia. Każdy fizjo czy masażysta przerabia w szkole dziesiątki godzin fizjologii i uczy się nie tylko tego, jak pracują mięśnie, kości i ścięgna. Jeśli dobrze pamiętam, to często z nietęgą miną wkuwaliśmy materiał, który wydawał nam się totalnie bez sensu. Na co nam kolejne enzymy, schorzenia układu pokarmowego, wirusy i bakterie? Jeśli jesteś jeszcze na studiach i właśnie przerabiasz takie tematy, podejdź do tego poważnie, ale też z radochą, bo to się naprawdę przyda. Wiele schorzeń przewodu pokarmowego przebiega z bólem odniesionym, który jest bardzo łatwo pomylić z zaburzeniami w obrębie mięśni czy stawów. Przykładowo, wyobraź sobie, że rozmawiasz teraz z pacjentem. Mówi ci on, że odczuwa ból między łopatkami i w odcinku szyjnym kręgosłupa. Ból nasila się rano, natomiast obracanie szyją czy głową no raczej nie wpływa specjalnie na te dolegliwości. Co zrobić w takiej sytuacji? Ze swojego doświadczenia podpowiem ci, że warto zapytać o to, czy czuje też niesmak w ustach, czy rano po myciu zębów widzi nalot na języku, czy zdarzają się kwaśne cofki po dużych posiłkach. Bardzo często taki problem to nic innego jak refluks przełykowo-żołądkowy, czyli cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Najczęściej pojawia się u osób otyłych, ale też u pań w ciąży, w przebiegu cukrzycy bądź niektórych problemach hormonalnych. Takie osoby Często też skarżą się na chroniczne problemy z zatokami, ponieważ kwaśne opary kwasów żołądkowych mogą podrażniać śluzówkę również ponad gardłem. Będziesz zaskoczony, jak wiele osób ma takie objawy, ale nie otrzymało nigdy jednoznacznej diagnozy. Choroba refluksowa nie jest przeciwwskazaniem do pracy z pacjentem, niemniej jednak na pewno wymaga dokładnej diagnostyki przez lekarza, zmiany nawyków żywieniowych bądź uregulowania masy ciała bądź poziomu hormonów. Nieleczony refluks w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do perforacji przełyku i krwawienia wewnątrz przewodu pokarmowego i byłoby naprawdę kiepsko to przegapić. Takich przykładów można mnożyć na pęczki. Jeden z najczęstszych powodów wizyt u fizjoterapeuty, czyli ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, również często spowodowany jest problemami jelitowymi, tak samo jak bóle barku mogą mieć swoje źródło np. w schorzeniach wątroby. Także potencjalnych wskazań do terapii może być tutaj naprawdę bardzo dużo. Ogranicza nas właściwie tylko fizjologia i ogólny stan pacjenta. Zależności jest mnóstwo. Mi osobiście sprawia wiele radochy dowiadywanie się o tym wszystkim i wdrażanie tego w życie. Poza tym, że daje to całkiem fajne możliwości wspomagania w leczeniu pacjenta, to dodatkowo stanowi ważną część diagnostyki różnicowej, dzięki czemu po prostu wiem, kiedy pacjent powinien też odwiedzić lekarza. To bardzo ważne, bo jesteśmy zawodem, który jest często taką pierwszą linią kontaktu dla pacjentów, także trzeba pamiętać o tym, że skoro są wskazania, to pewnie będą też sytuacje, kiedy za żadne skarby nie powinniśmy podejmować się terapii. Okej, to może o tym, czy to jest w ogóle bezpieczne. Przecież w brzuchu jest tyle nerwów, naczyń krwionośnych, ale też narządów. Co by się stało, gdybyśmy w jakiś sposób je skompresowali? No właśnie cały myk polega na tym, że to o to chodzi. Czasami ucząc się o ludzkim ciele i słuchając miejskich legend, nabieramy przekonania, że nasze ciała są kruche jak szkło i lepiej za dużo przy nich nie majstrować. Z drugiej strony, jakoś nie powstrzymuje to wielu osób od ładowania łokcia w plecy. Także uspokajam. Nie jesteśmy z papieru, nie jest tak łatwo cokolwiek zepsuć, o ile używamy głowy więcej niż rąk. Na pewno przed przystąpieniem do grzebania w brzuchu, które też wcale nie musi być, a nawet nie powinno być moim zdaniem, bolesne, wypadałoby zrobić solidny wywiad i zbadać jamę brzucha. Faktycznie jest trochę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Na pewno mocnym przeciwwskazaniem do terapii brzucha będą wszelkie asymetrie powłok brzusznych, ich duża bolesność i sztywność, wysypki nieznanego pochodzenia, nieprawidłowo przebiegająca ciąża, no i brak pewności terapeuty co do tego, czy powinien to robić. Dlatego warto popraktykować pracę w obrębie brzucha pod okiem doświadczonego kolegi czy koleżanki po fachu. Z rzeczy ultrapraktycznych dodam, że poprawa funkcji narządów wewnętrznych to nie tylko terapia lokalna. Agnieszka napisała do mnie mail z pytaniem o to, jak poradzić sobie z IBS, czyli z zespołem jelita drażliwego. To ważne pytanie, bo dotyczy ogromnej ilości osób. I tutaj mamy faktycznie fajne pole do popisu, bo możemy oczywiście zająć się samym brzuchem, jak i próbą wyciszania współczulnej części układu autonomicznego na rzecz pobudzenia jego części przywspółczulnej. Często obserwuję reakcje ze strony narządów wewnętrznych podczas pracy chociażby z klatką piersiową czy przejściem szyjno-potylicznym. Pobudzany w ten sposób nerw błędny sprawia, że napięcie w jamie brzucha momentalnie spada. Pamiętajmy, że narządami coś steruje. Oczywiście jest to z jednej strony tak zwany mózg enteryczny, czyli trzewny, ale w ogromnej mierze jest to przede wszystkim ten układ autonomiczny. To on sprawia, że nie musimy świadomie podejmować decyzji o trawieniu, oddychaniu czy wydalaniu. Także często w praktyce praca nad poprawą funkcji narządów brzucha to też praca dookoła. Sam zespół jelita drażliwego, poza możliwymi zmianami strukturalnymi, to przede wszystkim dysbioza, czyli zmieniona flora bakteryjna jelit oraz stres, który nasila objawy bólowe. Dlatego najczęściej przy IBS lekarz prowadzący pacjenta decyduje o podaniu probiotyków wspierających odbudowę prawidłowej flory bakteryjnej. Niemniej jednak sam probiotyk nie ma szans zadziałać, jeśli osoba cierpiąca na IBS czy jakiekolwiek problemy związane z dysbiozą nie dba o dietę. I tutaj do znudzenia powtarzam właściwie te same, ale jakże ważne rzeczy. Zdrowa dieta to nie jest tylko jedzenie w kółko sałatek czy fit produktów. To przede wszystkim codzienne wybory, które powinny się opierać o produkty możliwie pełnowartościowe i nieprzetworzone. Warto zadbać też o prawidłową podaż błonnika, co również nie znaczy, że im więcej, tym lepiej. Błonnik jest też pożywką dla dobrych bakterii, dlatego zadbaj o odpowiednią ilość warzyw, kasz czy też zbóż bogatych w ten składnik. Terapia manualna ma swoje ważne miejsce w procesie leczenia pacjentów z zaburzeniami trawienia. Poza tym fizjoterapeuta na pewno może i powinien zalecać swoim pacjentom różne metody relaksacyjne oraz zwiększanie często zbyt niskiej aktywności fizycznej, która też ma zbawienny wpływ na nasz brzuch. Praca z brzuchem wywołała niemałą rewolucję w mojej praktyce zawodowej. Nie wyobrażam sobie obecnie, że mógłbym nie zwracać uwagi na nią w gabinecie. Dlatego też na szkolenia, które współprowadzę, poświęcam sporo czasu na wyłuszczenie detali związanych z podstawami terapii w tym obszarze. Z kolei szczerze polecam nowe szkolenie koleżanki Justyny Żyły, które stanowi świetną kontynuację i rozszerzenie tego, co robimy na masażu tkanek głębokich. Może z kimś z Was spotkam się na tym szkoleniu, bo sam się na nie wybieram. Justyna zaintrygowała mnie jeszcze bardziej tym tematem podczas naszego ostatniego zjazdu absolwentów Projekt Masaż i muszę poznać lepiej punkt widzenia na zdrowie naszych flaczków. Aha, pojawiły się też pytania o książki, jakie polecam, by lepiej zapoznać się z możliwościami terapeutycznymi brzucha. I tutaj przychodzi mi do głowy przede wszystkim moja ukochana Fizjologia Człowieka, zintegrowane podejście, jako taka mocna baza teoretyczna oraz dwutomowa pozycja pana Thorstena Lima, przewodnik po osteopatii wisceralnej. Niestety nadal pozycji na ten temat w naszym języku jest niewiele, choć ta ostatnia wymieniona powinna Ci wystarczyć na naprawdę długi czas. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie na dziś. Cieszę się, że wiele osób dzieli się tym podcastem na Facebooku czy Instagramie. Jest mi na maksa miło z tego powodu, bo dzięki temu więcej osób dowiaduje się o tym, co może zrobić dla swojego zdrowia. Aha, jeśli masz do mnie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego podcastu, albo zdrowia w ogóle, śmiało napisz do mnie wiadomość. Maila i Instagram podaję w opisie odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!